Radio Ksom. To twoje ulubione radio. Nie wiedziałeś?
Witam Państwa bardzo serdecznie. W Radio Ksom witam Państwa Stanisław Schubert w programie Jeleniogórzanie. Witam Państwa w programie Jeleniogórzanie, a dzisiaj niezwykły gość, albo i zwykły, bo przecież spotykamy się z panią Marią Słuchecką, którą gościmy. Dość często bywa i u nas tutaj w sejmiku i pisze do naszej gazety. I może właśnie przyszedł czas, aby przedstawić ją Państwu z tymi wszystkimi historycznymi zaszłościami, które sprowadziły ją na ziemię jeleniogórską, a przyjechała do nas z okolic Nowogródka w ramach repatriacji i wraz z rodziną państwa Jurczyków oraz Zapruskich zasiedlili okolice starej kamienicy. Pani Mario, dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani Maria powie teraz nam o tym, jak te pierwsze początki w Jeleniej Górze wyglądały w powiecie jeleniogórskim. Proszę bardzo, ma pani swój czas.
Dziękuję za zaproszenie. Spróbuję powiedzieć, jak to się wszystko odbyło. Byliśmy repatriowani z Nowej Myszy. Jest to miasteczko notowane w wieku XIX przed Baranowiczami. Obok był zamek, to jest ważne, Radziwiłłów, zburzony, i nazwa tego zamku pochodziła od takiej propozycji księcia Radziwiłła, żeby nazwać go od zwierzęcia, który pierwsze wyskoczy spod pługa zataczającego posiadłość. Wyskoczyła mysz. Zamek nazwał się Mysz. Ale obok, parę kilometrów, oficjaliści dworscy zamieszkali. Szwedzi zburzyli zamek, to oni wszystko przenieśli do tej swojej Nowej Myszy. Między innymi całe wyposażenie kaplicy klasztornej. Ja mam to wszystko na świeżo, ponieważ właśnie przygotowałam do druku zbiór moich opowiadań, które się będą zaczynały z kresowym rodowodem. Tym sposobem znaleźli się najpierw w Warszawie, gdzie miał nas odebrać ojciec, ale myśmy byli rodzina nieprawomyślna, więc on nas nie odebrał i z tej zburzonej Warszawy przyjechaliśmy do Bobrowic koło Krosna od Żeńskiego. Rodzina mamy była zdenerwowana, bo nagle na głowę zwaliła im się kobieta z dwójką dzieci, bo braciszek już nie żył, mały. No i tam właśnie do tych Bobrowic przyjechała babunia, bo akurat już można było wracać z Sibiru. Wróciła z Zosią, obecną Żurawską, babcią dwóch aktorów, Piotra i Michała, i z Kazikiem, i z Lusieńką. No niestety Lusieńka zmarła, bo miała 5 latek, jak się znalazła na Syberii. Oczywiście dla słuchacza to może nie mieć znaczenia, ale dla mnie, która mam w pamięci te wszystkie zdarzenia, te wszystkie dramaty, zwłaszcza, że w tych Bobrowicach prawie na oczach mojej mamy został zastrzelony jej brat, który przetrwał. W czasie Powstania Warszawskiego 3-krotnie przepływał Wisłę, bo nie mógł znieść tego bezruchu wojsk, do których należał. Brał udział w oblężeniu Wrocławia, a został zamordowany prawie na oczach mamy ze skrytobójczej kuli. Najprawdopodobniej ta kula była przeznaczona dla mojego ojca, który, o czym nie wiedzieliśmy wówczas, był w radzieckim kontrwywiadzie. On się tam zjawił w tych Bobrowicach i zabrał nas stamtąd i zawiózł do wsi wskazanej przez pana Tabakę, to był jego chyba druh frontowy. W każdym razie Tabaka znalazł najbardziej zapadłą wieś, najwyżej usytuowany dom. Tam ojciec umieścił Sybiraków, swoją żonę, którą opuścił, i dwójkę dzieci. I tym sposobem znalazłam się w małej kamienicy. Do szkoły chodziłam 3 kilometry do starej kamienicy, ale zanim zaczęłam chodzić do tej szkoły w starej kamienicy, to ludzie wytropili, że i w naszej wsi, która się wówczas nazywała Kępnica, jest również szkoła, a szkoła była prześliczna, piękna salka, toaleciki i w ogóle, i uważam, że genialna nauczycielka. nauczycielka, zamieszkała tam, nazywała się Maria Poczynek. Kończyła jak i jej siostry przedwojenne seminarium nauczycielskie właśnie tam na wschodzie, ale w rejonie kultury lwowskiej, bo myśmy byli w zasięgu kultury pileńskiej, ale była po prostu genialna. Niestety zachorowała na ziarnicę złośliwą, która po iluś tam latach zabrała również mojego brata.
Tą metodą chciałem Państwu tylko przypomnieć, że pani Maria przytoczyła dwa znane tutaj na naszym terenie nazwiska. Pana Tabaki, który był pierwszym starostą powiatowym, a drugi pani Poczynkowa dała początek rodu tych słynnych poczynków z okolic starej kamienicy, a szczególnie Wojtka Poczynka, którego pamiętamy jako wójta tej gminy.
Jej rodzeństwo się tak rozmnożyło, bo ona sama wyszła za mąż za Bułgara, zmarła i jej dzieciątka wyjechały do Sofii. W tej chwili są tam cenionymi lekarzami, ale tak to się właśnie działo. No, potem mama ulokowała mnie w liceum pedagogicznym. Bardzo ciekawa szkoła, teraz mieści się w tym budynku Akademia Ekonomiczna, ale dyrektorem był pan Jamiński, który miał taką ambicję, żeby liceum pedagogiczne opuszczali nauczyciele o świeckim światopoglądzie, zupełnie zlaicyzowani. Wobec tego zamieszkałam w internacie. Rzadko można było jechać do domu, bo tam było niebezpieczeństwo, że wyślą nas do kościoła, ale i tak wymykaliśmy się do jeleniogórskich kościołów. Mieszkałam w tym. To znaczy był bardzo dobrym dyrektorem, ale kiedy się dowiedział, że mój ojciec jest w Warszawie, że jest komunistą, że to tamto, to wezwał mnie na rozmowę i się zdziwił, dlaczego ja z takim rodowodem i z takim ojcem jestem taka właściwie zapóźniona w rozwoju intelektualnym i wewnętrznym, ale po prostu taką dostałam formację i bardzo ją sobie szanuję. Dzięki tej formacji moja babcia z piątką dzieci przetrwała ten Sybir. Oczywiście wojna zabrała jej 3 z 4 synów. Nasz rodzinny intelektualista Józef Zaprucki, mój chrześniak, który objeżdża wszelkie kongresy semiotyczne w Azji, Europie i w Ameryce. Mieliśmy wspólną babcię, tę właśnie Sybiraczkę. I ona była niezwykła, szalenie wymagająca, ale kochała nas bez pamięci i szalała z rozpaczy, kiedy mój ojciec zabrał mojego brata do Warszawy, do Korpusu Kadetów. Wasze pokolenie już nie wie, co to jest Korpus Kadetów, ale no, to była taka szkoła Janczarów. Tam przyjmowano tylko dzieci krystalicznie, światopoglądowo. Znaczy, zakwalifikowano mojego ojca, że śmiało można tam umieścić jego syna i był tam do momentu, kiedy ojca aresztowano i to był jeden z paradoksów jego biografii, ponieważ to był jeszcze przedwojenny komunista wyrzucony z uniwersytetu za tak zwaną Żydokomunę. Walczył o niezawisłą Białoruś przed wojną. No krótko mówiąc, mam w sobie takie pomieszanie z poplątaniem rodowodowe. W każdym razie, jak ojca aresztowano, torturowano, za 20 lat został zrehabilitowany, ale naszego Ziuteczka wyeliminowano z Korpusu Kadetów. Mamie wysłali dokument, że on się nie nadaje ze względów zdrowotnych na służbę wojskową. No więc on wrócił w polowym mundurze. Bieda była straszna. Mama go jakoś z pomocą krewnych ubrała. Zapisał się do liceum ogólnokształcącego wieczorowego, a ja dalej chodziłam do pedagoga. I muszę powiedzieć, że poziom tego wieczorowego liceum był bardzo wysoki. Ludzie, którzy nie mogli we właściwym trybie skończyć szkołę, bardzo sobie cenili i nauczycieli, i sposób formowania ich umysłów. I wiem, że jeżeli mój brat, który zresztą był ogromnie chłonny, bardzo dużo wyniósł z tej szkoły, to ja w tej chwili nawet nie mogę przytoczyć nazwiska ówczesnego dyrektora liceum wieczorowego, ale tutaj w Jeleniogórze nazywano to liceum małym uniwersytetem. Natomiast byliśmy skonfliktowani z liceum ogólnokształcącym, ponieważ tam była młodzież elitarna, mecenasów, lekarzy i tak dalej, a wiadomo, że w pedagogu to było zbiegowisko z całej Polski. Każda rodzina, która chciała mieć kogoś z gwarantowanym fachem, wysyłała na nauczycielkę z różnych zakątków.
Obyś cudze dzieci uczył.
Tak, niemniej jednak tak było. No więc ci z ogólniaka nami pogardzali. I jak ja na przykład, a wówczas musiałam zamieszkać na prywatnej kwaterze, bo bardzo szybko zaczęłam słabnąć, dochodząc 3 kilometry do pociągu z małej kamienicy do starej kamienicy, więc mama wynajęła mi kwaterę i ja zastanawiałam się, dlaczego ta młodzież, te dzieci, które mieszkają na Morcinka, mijają mnie i krzyczą, lewy pedał, lewy pedał, lewy pedał, a ja miałam na ramieniu tarczę LPED, liceum pedagogiczne. A wówczas jeszcze nie nauczyłam się im odszczekiwać, więc nie wiedziałam, na czym to polega. A potem dopiero uświadomiłam sobie, że oni mają w takiej poniewierce dzieci z liceum pedagogicznego, natomiast musieli nas znosić, ponieważ był taki piękny obyczaj, że w ogólniaku, a nie w pedagogu, odbywały się comiesięczne koncerty artosu. To było coś wspaniałego, ponieważ przyjeżdżali pianiści, skrzypkowie, tenory, soprany i tak dalej. I to był mój pierwszy kontakt z muzyką poważną, ale wcześniejszy to był w moim rodzinnym domu, w poniemieckim domu, gdzie rodzeństwo to z Sybiru mojej mamy zauważyło, że jest patefon, że są płyty, no i tam nastawiano i Lechara, i Strausów. Także jakoś osłuchiwałam się z tym w tym rodzinnym poniemieckim domu. Ale wracam do moich dziejów jeleniogórskich, więc powiadam ten proces ateizacji pana dyrektora Jamińskiego. Niestety nie powiódł się, no i nigdy, wyznam szczerze, nie przeżywałam kryzysu wiary. Wręcz przeciwnie, jak poszłam na studia, to natychmiast zapisałam się właśnie powołany Instytut Wyższej Kultury Religijnej przez Kurię Wrocławską. Dowiedziałam się w kościele akademickim i spotykała się tam nadzwyczaj reakcyjna część młodzieży akademickiej wrocławskiej, w tym również ja, ale muszę powiedzieć, że jak przyjechałam do Jeleniej Góry i podjęłam pracę, a wówczas już trudno było po polonistyce znaleźć pracę, ponieważ uczelnie i pedagogiczne, i uniwersytety wypuszczały polonistów w dużej obfitości. No ale w ten czas zjawił się ten mój ojciec, który już był uwolniony. Jakimś tam sposobem nawiązał kontakty z kuratorium dolnośląskim i znaleziono dla mnie pracę w ogólniaku, z którego do szkoły ekonomicznej odszedł pan Edward Zych. Trudno było po nim przejąć klasę, ponieważ był człowiekiem ogromnie wymagającym, intelektualnym dojrzale. To i tłumacz, i poeta. Potem spotkaliśmy się w klubie literackim, do którego przylgnęłam bardzo szybko. Pan Jerzy Kolankowski był prezesem, ale kiedy się świć pani nad jego duszą zjawiał i kiedy wyczerpał ten punkt programu, który do niego należał, to się oddalał. I wówczas przejmowała prowadzenie spotkania grupy Ela Kotlarska. Ja jej kiedyś powiedziałam, i tak prowadzisz, i tak prowadzisz. Powinnaś zostać prezesem tej grupy literackiej. I Elżunia została. Sama poetka, nadzwyczaj wrażliwa, obecna pani Kotlarska.
Pani Elżbieta Kotlarska, długoletnia prezeska Jeleniogórskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego. Pani Mario, ale po studiach polonistycznych na uniwersytecie, no niestety Bolesława Bieruta wtedy, trafiła pani do mediów, do Nowin Jeleniogórskich z taką trochę mściwą rolą, która się okazała później pani pasją przez wiele, wiele lat. Proszę krótko o tym dzienniku powiedzieć.
To znaczy ówczesny naczelny Nowin Jeleniogórskich i założyciel tego periodyku, Andrzej Lesiewski, zwrócił się do pani dyrektor, żeby ona wskazała jakiegoś polonistę, który dokona oceny Nowin Jeleniogórskich. Rozejrzała się po tych polonistach, ponieważ ja byłam świeżo po studiach i jeszcze taka, można było mieć wrażenie, że ze świeżym umysłem, ona mnie skierowała. Jak ja się popastwiłam nad tymi nowinami, jak sobie to przypomnę, ileż ja zawarłam krytycznych uwag, a figę się znałam na dziennikarstwie, skąd ja mogłam się znać? Na polonistyce nas tego nie uczono, ale uważałam, że skoro mnie powołałam, no to muszę to zrobić rzetelnie. I zrobiłam tak rzetelnie, tak krytycznie. Pan Andrzej Lesiewski, redaktor naczelny, zjawił się w listopadzie u pani dyrektor i zapytał, czy zechce przekazać tę krytyczną osobę do nowin. Zwolniło się stanowisko sekretarza redakcji w randze zastępcy naczelnego. No i tam zaczął się mój flirt z dziennikarstwem i muszę powiedzieć, że poznałam tam arcyciekawych ludzi. Małżeństwo Jarmoluków. Marylka Jarmolukowa, bardzo utalentowana, bardzo zdolna. Jej mąż był absolwentem Akademii Rolniczej. Bardzo się kochali, bardzo się szanowali.
Borys, zdaje się. Borys tak. Jarmoluk, tak.
Borys znana Jarmoluk, postać. Tak. No i bliski mi sercu, bo podobnie jak mój ojciec był z rodziny prawosławnej, ale on był redaktorem technicznym, a Marylka była publicystką, bardzo lotną, bardzo zdolną, bardzo chłonną. No i potem poznałam też innych ludzi, a już pod koniec funkcjonowania w nowinach poznałam bardzo utalentowanych ludzi. Marka Lisa. Poznałam redaktora technicznego Zbyszka Flondra z Wrocławia. Napisałam o nim reportaż o jego niezwykłej miłości. Syn profesora medycyny zakochał się we fryzjerce i poślubił ją. Ma dwie wspaniałe córki, jedna w Norwegii, bardzo piękne. A napisałam chyba taki reportaż pod tytułem Mezalians. I od tej pory bardzo polubili się, ale niestety on pożegnał na zawsze swoją uwielbianą żonę, z którą był bardzo szczęśliwy.
Potem przyszedł, pani Mario, z tego co pamiętam, czas na nowy rozdział pani dziennikarstwa, tym razem w Słowie Polskim.
W Słowie Polskim zdarzyło się to w ten sposób, że Wrocław wydawał, wydawnictwo wydawało taki periodyk kulturalny i szef tego periodyku zaproponował, żebym pisała o jeleniogórskiej kulturze, ponieważ temat był mi blisko, zaczęłam pisywać. I kiedy się okazało, że w Słowie Polskim zwolniło się stanowisko w oddziale jeleniogórskim i mnie zaproponowano, to ja nieświadoma tego, jaka jest szalona różnica między pracą w tygodniku, gdzie jest zupełnie inny rytm działania, gromadzenia materiałów i tak dalej, przeszłam do tego Słowa Polskiego, prawdę mówiąc na stare lata, bo ja już miałam 50 lat, dochodziłam do 50. I to była bardzo ciekawa praca, bardzo mordercza, wymagająca wielkiej dyspozycyjności, wielkiej dyscypliny słowa. Ja mam skłonność, to zresztą widać, do nadmiaru słowa, do nadużywania słowa. A tam okazało się, że jeśli napiszę jakąś relację, ale na tę relację jest o połowę mniej miejsca na znaki, prawda, na druk, to ja po prostu musiałam zredukować o połowę. Czasami o 2/3. I wówczas sobie uświadomiłam, że to, co pisałam, co mi się wydawało takie ważne, właściwie jest do luftu. Nie ma tekstu, którego nie można zredukować, ścieśnić. Nie ma słów, z których nie można wydobyć esencji, prawda, znaczeniowej. No i właśnie w tej gazecie nauczyłam się dyscypliny słowa, odpowiedzialności za to, co robię. Poznałam bardzo ciekawych ludzi, ale miałam 3 dni temu takie zdarzenie, że poszłam doładować komóreczkę, bo ja nie potrafię kupić karty i zalogować, a nie chcę za każdym razem wzywać któregoś z moich 3 synów, z czego jeden jest w Szwecji, gdzie dzieli dom między Szwecję a Polskę. No i ktoś stoi za mnie i mówi: dzień dobry, pani Mario. Ja się odwracam, mówię: dzień dobry. Taki sympatyczny dżentelmen, ale na pewno ze 20 lat młodszy ode mnie, bo przecież ja mam 82 lata. Skończyłam 10 września, więc było mi bardzo sympatycznie, ale nie wiedziałam, z kim mam do czynienia, bo skoro ja jestem na tak zwanym aucie, to znaczy poza zawodem, poza tymi kontaktami, no nie licząc tej grupy literackiej czy sympatycznego i otwartego grona działaczy Sejmiku albo Towarzystwa Walki z Kalectwem.
A jednak panią rozpoznają. To jest jakiś ślad tamtych czasów.
Ale to znaczy, że nie wszyscy wymarli, bo ja niestety, jak teraz szłam do kościoła i przeczytałam klepsydrę Franciszek Rossa.
O mój Boże.
Nogi się pode mną ugięły. Jakaż to malownicza postać w jeleniogórskiej kulturze.
Tak.
Andrzej Grelak, jak się dowiedziałam, że on już nie żyje, to po prostu, a on był kierownikiem oddziału Słowa Polskiego w Jeleniej Górze. Stasiu Pelczar, bardzo inteligentny człowiek, który z nowin przeszedł na szefa Dolnośląskiego Radia, a potem również i telewizji.
Tyle tych smutne postaci, pani Mario, tak szybko ludzie odchodzą, a właściwie warci jesteśmy tyle, ile wspomnień o nas. Co mówi w końcu do pani nie taki junior, choć trochę młodszy. I chciałem tą metodą panią prosić o to, aby pani powiedziała coś na temat swojej działalności literackiej, poetyckiej. Może nie tylko poetyckiej, bo prozą pani również się interesowała. Proszę powiedzieć o tym tym wspaniałym stowarzyszeniu, które pani powołała do życia, czyli Olimpię Czarnoleską.
Nie chcę sobie przypisać pełnych zasług, ponieważ poznałam panią Zofię Prysłowską, która w Świeradowie Zdroju była prezydentem takiego stowarzyszenia sztuki współczesnej, tam kreowała ośrodek. Ja pojechałam do niej na reportaż. Tak poznałyśmy się. Bardzo ciekawa postać, bardzo czynna, bardzo kreatywna. Ona również do Jeleniuńskiego Klubu Literackiego przystąpiła. Dowiedziała się, że syn naszej byłej śpiewaczki operowej, Marii Zaborskiej, schizofrenik zresztą, pisze wiersze i mówi, wiesz co, chodź, wydamy jego wiersze. A oczywiście nie było pieniędzy na wydanie. Oprócz tego jeszcze wówczas przedzieraliśmy się przez różne szczeble kwalifikacji, czy to się nadaje do druku, czy nie nadaje. I pięknie zachował się szef oficyny wydawniczej Gesmedia we Wrocławiu, który skredytował druk. To było coś pięknego. Skredytował druk chorego, bardzo utalentowanego Marka Zaborskiego. Jego mama była śpiewaczka, która się przeniosła do Jeleniej Góry. W ratach spłaciła należność za druk, a pani Zofia powiedziała, choć założymy stowarzyszenie, to będzie podstawa, żeby się zwracać do jakichś źródeł o środki, o finanse. I założyłyśmy stowarzyszenie w cieniu lipy Czarnoleskiej.
I byłem jednym współzałożycieli. Tak. Nawet coś pisaliśmy tam do tego. Wydaliśmy kilka almanachów, które mam.
Wydaliśmy 140 pozycji. To były almanachy, autorskie tomiki. To było coś wspaniałego. Wspaniale się działało, ale odległość pani prezes od Jeleniej Góry utrudniała nam pracę i wobec tego ona kiedyś zasugerowała, żebyśmy zmutowali się w takie lokalne stowarzyszenie, bo stowarzyszenie w cieniu lipy czarnoleskiej było rejestrowane w Warszawie, w sądzie stosownym i myśmy 3 lata temu, a już tamten dorobek miał 100 kilkadziesiąt pozycji i myśmy się tutaj jakby zmutowali w stowarzyszenie literackie w cieniu lipy czarnoleskiej. Niejako nawiązując do tej tradycji i do tego wcześniejszego dorobku, od tej pory. Właśnie wczoraj rozmawiałam z panią prezes Danutą Mysłek. Ja kiedyś powiedziałam Danusi, że jesteś właściwie godnym następcą Zofii Prysłowskiej, tej oddalonej wrocławianki, ponieważ masz w sobie też taką pasję, kochasz literaturę, bardzo szybko się uczysz, bo przecież ona nie jest ani filolożką, ani humanistką. Umysł ścisły, wykształcenie tam wykładała na wyższej szkole w Wałbrzychu, dokąd dojeżdża. W każdym razie od momentu, kiedyśmy się zreorganizowali, czyli przeszliśmy pod zarząd, pod Jelenią Górę, pod władzę miasta, to muszę powiedzieć, że w tym trudnym okresie takiej samodzielności, prawda, bez Zofii. Wczoraj zauważyłam, że wydaliśmy już 12 pozycji bardzo ciekawych, bardzo ważnych, niezależnie od tego, że już prawie drugi rok trwa pandemia. I podziwiam, po prostu kocham tych ludzi, którzy mają w sobie taką pasję, lubią definiować słowem literackim świat. Także oczywiście nie cała grupa przeszła w tej nowej strukturze, ale 20-paroosobowa grupa trwa, działa i bardzo ich cenię, bardzo szanuję. W tej grupie jest pan prezes Stanisław Schubert i nie mógł się doczekać, kiedy wyda swoje przepiękne wiersze o bardzo zróżnicowanej strukturze formalnej, tematycznej.
Jamci tam rzeczywiście jest. Pani Mario, ale teraz proszę na koniec naszej rozmowy, bo czas nieubłaganie goni. Pani nie. Zdaje mi się, że pani nie goni czas, bo tak jak panią pamiętam przed 30, 40 laty, tak zachowuje pani tę świeżość, to dzisiaj to wcale nie jest komplement. Proszę powiedzieć, jak Maria Suchacka zachowuje się wobec tego wieku senioralnego, wobec srebrnego wieku, czy jak go tam nazywamy, czy też jak oswaja jednak mimo wszystko tę naszą starość. Jest pani nadal pogodna, nadal przyjazna i potrafi się pani tym dzielić. Proszę o tym powiedzieć
ja
na koniec.
Powiem, że to jest tak zwany charyzmat radości życia. Aczkolwiek pochowałam brata, widziałam śmierć braci mamy, ale jakby cechą przyrodzoną moją jest radość życia. Jak przeszłam COVID i jak przywiózł mi syn ze szpitala, ja nie mogłam rozpoznać ulic jeleniogórskich, a ze Szwecji, gdzie zachorowałam, przywieziona zostałam promem, to Uświadomiłam sobie po raz któryś, że świat jest taki piękny, że znam tylu wspaniałych ludzi, że warto żyć. No i jak zaszpicali mnie na pierwsze szczepienie, potem na drugie, najpierw się buntowałam, dlaczego mam wprowadzać do organizmu te zarazki, skoro ja już je mam. Ale oni mi wytłumaczyli i ja sobie pomyślałam, że dzieci są mądrzejsze od starych rodziców. Przyjęłam pierwsze szczepienie, drugie szczepienie, uważam, że drugie uratowało mnie życie, aczkolwiek był taki moment, kiedy średni syn następnego dnia po szczepieniu wynosił mnie z pokoju, bo ja robiłam wrażenie konającej. Ale jeżeli ja, urodzona w drugą niedzielę wojny, przetrwałam bez lekarzy, bez witamin, bez jedzenia, bez wszystkiego, to nic dziwnego, że przetrwałam też COVID. Ale uważam, że trzeba się przygotować do starości. Nie trzeba w sobie pielęgnować, kolekcjonować negatywnych, toksycznych uczuć. Trzeba eliminować, to zrobiliśmy jeszcze za życia męża, eliminować ludzi z kręgu towarzyskiego, którzy są toksyczni, którzy mają wszystko wszystkim za złe, którzy mają skłonność do narzekania. Kiedyś mijam panią i ona mówi: o Boże, jakie to straszne. Ja mówię: co straszne? Ona mówi: taka pogoda. Padało wówczas. No nie, po prostu trzeba przyjąć do wiadomości, że się starzejemy. Trzeba dziękować Bogu za każdy rok, za każdy dzień. Trzeba odszukiwać w sobie pokłady jakichś zainteresowań i być dobrym dla ludzi, bo jak człowiek będzie toksyczny, wredny, atakujący, to po prostu sam siebie zniszczy. No nie znam innego sposobu na zachowanie pogody ducha w dziewiątej dekadzie życia, bo jakby nie było, to jest dziewiąta dekada życia. Drugi rok dziewiątej dekady życia.
Czyli dzielmy się dobrem, bo tak często dobro wraca. Pani Mario, tradycją naszych audycji w cyklu Jelenie Górzanie jest prawo naszego rozmówcy do wyboru najpiękniejszej melodii, jaką pani sobie wybierze.
Arie Traviaty.
Proszę bardzo. Pani Maria Suchecka była dzisiaj naszym gościem, a ja pani życzę w imieniu całego zespołu redakcyjnego, do którego pani zresztą też należy, wszystkiego najlepszego, a zdrowia przede wszystkim. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo za zaproszenie, dziękuję za rozmowę, przepraszam za moje nieumiarkowane gadulstwo.
Radio Xon. To twoje ulubione radio. Nie wiedziałeś? słuchasz Radia Ksądz.